Czy Bóg jest dobry? Najlepszy. Jak ktoś się, dziękuję, ktoś się raz zakochał w Bogu i tak ma z Nim społeczność, to nie ustaje mimo przejściowych problemów radości. Ale niestety czasami są problemy. Macie problemy? Tak, macie? Nie macie? Mamy. Nie ma ludzi bez problemów. Jeżeli jesteś obojętny dla diabła, to problemów może nie masz chociaż. Więc mamy ludzi, którzy są nam czasami trudni. Mogą nas kochać, ale czujemy się czasami przez nich ograniczeni, a czasami są niesprawiedliwi w stosunku do nas. Biblia przestrzega nas przed korzeniem goryczy, bo taki korzeń, kiedy mamy go w sobie, on rośnie w górę i kala, czyli zanieczyszcza, zabrudza, a to powoduje, że nie możemy się rozwinąć. Powoduje, że jesteśmy jakby, mając rację, pokalani. Więc musimy coś zrobić, tak? Czy Kościół jest praktyczny? Tak? Czy tylko chcemy kazanie i do domu? Zrobimy coś praktycznego. Dwie rzeczy zrobimy dzisiaj praktyczne. Może zrobimy ich więcej, ale dwie przynajmniej zaplanowałem. Po pierwsze, teraz tak siedząc sobie spokojnie, skłonimy nasze głowy, pomyślisz sobie o kimś, kto ci najbardziej zaszedł za skórę. I zaczniesz go błogosławić, ale umiejętnie. Co to znaczy? Nie będziesz mówił, Boże, ja go błogosławię, żeby się upamiętał. To nie jest dobre. Bóg słyszał wołanie twojego serca, bo twoje serce już wcześniej to wołało, tak? Ale raczej będziesz mówić, Boże, niech przyjdzie do niego dobre. Bo czasami człowiek jest zły, dlatego że ma źle w życiu. Niech przyjdzie do niego najlepsze. Niech doświadczy twojej miłości, niech doświadczy twojej łaski. Ja go błogosławię, ja mówię, niech twoje serce będzie przy nim, tak? Możemy to zrobić teraz? Pamiętajcie o swoich wrogach. Aleluja. Dobrze, kochani, to teraz zrobimy drugą rzecz. Zanim ją zrobimy, to wam coś powiem. Mój syn kiedyś przeżywał taką załamkę. Tak czasami bywa. Poszedł do kościoła, ktoś na niego naskoczył, czy do zboru, jakkolwiek użyjemy terminologii. W życiu mu się pewne rzeczy nie powiodły, więc miał jakby zaburzoną relację z Bogiem. Chodził, modlił się, czytał słowo, ale wiecie, nie ma tej pasji. To jest tak jak mąż i żona są mężem i żoną, ale śpią w różnych pokojach. Czasami się tak zdarza. Ona mu mówi na wersalkę. Więc taki moment przeżywał. I przyszedł do mojej teściowej, do swojej babci, a ona do niego mówi, Bóg jest dobry, halleluja. On do niej mówi, tak, dobry. To mi się dzieje i to mi się dzieje. Babciu, o czym ty mówisz dzisiaj, tak? Nie trafiłaś. Ogólnie Bóg jest dobry, ale nie trafiłaś w czas, tak? I ona go przekonywała, ale on był taki, wiecie, nie do przekonania. No ale mój babciu też idę do domu. Mówi, ty gadasz, to ja idę do domu. Ale teściowa wstała i zaczęła kuleć. Ja mówię, babcia, co ci się stało? No i wiesz, od paru dni boli mnie strasznie noga, ostroga. Wiecie, to jest ostroga? Taki napięcie rośnie, taka kość ostra. Jak chodzisz, to się wbija w ciało i to ustawiczny stan zapalny i nie można chodzić. Teściowa mówi, że od paru dni tak mnie boli, że nie mogę chodzić. A to babciu, ja się pomodlę. No wie, ale przecież ty dzisiaj taki zaburzony na relacje z Bogiem. Ale babciu, no tak jak patrzę, jak ty kulejesz, to... Uklęknął przy niej, położył rękę na jej piętę, pomodlił się. Mówi, no babciu, no to cześć. A ona mówi, czekaj, ale przeszło mi. On mówi, jak to przeszło? Została uzdrowiona. Do dzisiaj tego nie ma. Ostroga zginęła. Bóg ją w jakiś sposób zabrał. Wiecie, co chcę powiedzieć? Że czasami człowiek się źle czuje, ma focha do Boga, a Bóg go chce użyć. Nikt w niego by nie zainwestował w tym czasie, ale Bóg go chce użyć. Tak? To, co mamy w Kościele czasami jakąś trudność, to to, żeby kogoś poprosić o modlitwę. Myślicie, że ja czasami nie mam takiego problemu? Czasami przychodzę i myślę sobie, chciałbym, że ktoś się o mnie pomodlił, no ale jak? Ja prezbiter, prorok, będę szedł kogoś prosić. I czasami przez głupotę i przez honor człowiek sam cierpi, a mógłby nie cierpieć. Więc staną się teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, ktoś się odważy, a po drugie, kogoś Bóg użyje. Tak? Więc żeby to zrobić, to trzeba teraz stać i podejść do kogoś i poprosić o modlitwę. Nie musisz mówić, o co chodzi. Możesz powiedzieć po prostu, pobłogosław mnie. Pomódl się o mnie. Tak? A ci, którzy są poproszeni o modlitwę, włóż swoje serce w to. Nie pytaj się, nie patrz, kuleje, nie kuleje, tylko po prostu skup się przed Bogiem, otwórz swoje usta, a On włoży ci słowa modlitwy. Tak? Będziemy się błogosławić. Wstajemy. Podchodzimy. Halleluja. To może być ktoś bliski, może być kogoś, kogo mało znasz. Halleluja. Tariba da szata rida katehira da karaba da szata rida kanda rida da mora. A szata rida karaba dedikara da kida kamanda szata di karaba dedikata szata rida da. A tariba da szita da inni kanda. Alleluja, tari będę szata, idę kere, idę komolę. Szczęci Jezus, szczęci Panie Jezus, alleluja, święty, 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 alleluja. Jezus, tahita komada szati reda kere dei, alleluja. Dzięki Jezus, Pan chwały król. Ufam Ci Jezus, amen, alleluja. Shatari dada kira namataranda di dada nadine. Hallelujah, ta shatari man. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty przyjąłeś każdą modlitwę i że każde westchnienie jest dla Ciebie cenne, że Ty, Panie, niezależnie od naszych słabości i słabej wiary, Ty działasz, bo Twoje słowo jest słowem prawdy. Twoje serce jest miłością. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty błogosławisz, że Ty podnosisz, że Ty uzdalniasz. Dziękuję Ci za to, że nabyliśmy nowych zdolności, że jesteśmy bardziej efektywni w Twoim królestwie. Dziękuję Ci za to, Panie, że przychodzi jeszcze lepsze. Współpracując z Tobą, będziemy zwyciężać i będziemy mieli dobrze. Ojcze, ja dziękuję Ci za dobre dni, które dla nas przygotowałeś. Amen. Siadamy, drodzy. Jana nazywamy piewcą miłości. miał wrażliwość. Są ludzie, którzy służą Bogu i są tacy zdecydowani, mocni, idący do przodu. Są ludzie, którzy są cisi, spokojni, co nie znaczy, że nie mają pazurka, tak? W pewnym kościele nastąpił rozwój i wszyscy myśleli, bo zmienił się też pastor, i myśleli sobie, ale mamy nowego pastora, to jest rozwój. I nagle rozwój się zatrzymał i zaczęto badać, kiedy, co się wydarzyło, że jakby przebudzenie ustało. Okazuje się, że zmarła staruszka, taka 80 lat siedziała sobie z tyłu zawsze, nikomu nie wadziła, nikomu w drogę nie wchodziła, zmarła. I od tamtej pory ustało. Bo okazuje się, że ona modliła się o Kościół. Całe lata. I to nie chodziło o to, jak kaznodzieja głosił. Nie chodziło o to, jak starsi sobie radzili. Chodziło o to, że był ktoś, kto się wstawiał. Wiecie, że Bóg lubi naszą modlitwę? Modlitwa jest tym skuteczniejsza, im bardziej wierzymy w Boże Słowo. Im bardziej wierzymy, że Bóg jest wierny i nawet jeżeli coś przerasta naszą wiarę, że to jest jednak prawda. Tak? To jest jednak prawda. Popatrzcie, ja kiedyś doświadczyłem czegoś takiego. Mój syn wyszedł wysoko gdzieś tam i tak stałem z dołu, patrzyłem, on stał nade mną, dosyć wysoko i mówiłem, wierzysz mi? On mówi, wierzę, tato. Ja mówię, to skocz. I nie spodziewałem się. No kto by skoczył z takiej wysokości? On skoczył. Na szczęście go złapałem. I mówię, czyś ty rozum postradał? A on do mnie mówi, tato, ale mówiłeś, skocz, ja ci ufam. Zaufał. Chociaż to przerastało jakby zdrowy rozsądek. A ja go złapałem. Drodzy, przychodzą rzeczy, które będą nas zadziwiać, ale Bóg, który nas rozciąga, nie przestanie nas rozciągać. On wie, dokąd możemy. Tak? Kiedy studiowałem, powiedziano mi, że mózg człowieka jest używany nawet nie w 50%, około 30% mózgu jest używane. I żaden komputer z mózgiem się nie może równać. To dlaczego są geniusze? Ponieważ aktywowali tą nieczynną część mózgu. Tak? Nieczynną część mózgu. Albo słabo aktywną. Czyli mamy zawsze w sobie możliwości. Zawsze. Nie wiem, czy opowiadałem wam tą historię, jak pewien człowiek mówi, ja to jestem słaby. Ale za jakiś czas, to była cała historia, nie będę jej opowiadał, bo to jest długa, przyszedł do mnie, powiedział, wtedy pracowałem jeszcze w swoim zawodzie, powiedział, panie doktorze, a jednak jestem silny. Pytam się, co się stało panu, że pan jest silny nagle? A on mówi, bo jak, wie pan, jak mnie ugryzł pies, bo wszedł na czyjeś podwórko i pies wyskoczył i mu wyrwał kawałek pośladka. Tak harapnął go, że nie ugryzł, tylko wyrwał kawałek pośladka. I on mówi, proszę pana, ja z miejsca, bez rozbiegu, skoczyłem 2 metry. Bo stał przy płocie, który miał 2 metry i przeskoczył go. Mówi, to jednak jestem silny. No ale gdyby mu kazać skoczyć 2 metry normalnie, to kto skoczy 2 metry? To ja w szkole nie skakałem 2 metry. Tak? A on z miejsca, bez kawałka pośladka, skoczył 2 metry. Czyli można. Bóg chce nas aktywować. Chce pokazać, że macie zdolności. Tak? Czytamy słowo. 1 Jana 3:1-7. Patrzcie, jaką miłość, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Trochę będę się mylił, bo mam tu poprawioną Biblię Gdańską, a czytam Warszawkę, więc składnia jest inna. Nauczony jestem już tamtej składni. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Umiłowani. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy się On objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. A każdy, kto pokłada w Nim tę nadzieję, oczyszcza się, jak i On jest czysty. Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w Nim nie ma grzechu. Każdy więc, kto w Nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go, ani Go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kilka rzeczy. Jaką miłość okazał nam Ojciec, tak? Jaką miłość? W jednym miejscu jest powiedziane, to nie myśmy Go umiłowali, ale On pierwej nas umiłował. Ale jacy byliśmy? Opowiem wam moją historię. Wiecie, ja pochodzę z Kościoła katolickiego i kiedy byłem mały, jestem środkowym dzieckiem, nas było pięcioro, jestem środkowym dzieckiem. I kiedy byłem mały, przypuszczam, że nie miałem jeszcze roku, nie pamiętam tego, rodzice mi to opowiadali. Przyszła do nas pielęgniarka i zrobiła mi zastrzyk i od tej pory miałem, jakąś szczepionkę mi podała. I od tamtej pory dostałem padaczki. I myślano, że to jest po prostu uraz jakiś, stres związany tylko z jednorazowym wydarzeniem, jakimś zaszczykiem, szokiem. A okazuje się, że nie, bo albo mnie przydawkowało, albo coś się w moim organizmie stało. Ataki padaczki były coraz gorsze. I w końcu doszło do tego, że byłem w sprawie w takim stanie, że ledwo żywy. I mój tato nie mógł na to patrzeć. I kiedy dostałem następnego ataku, a były coraz częstsze, kiedy piana się toczyła i takie inne rzeczy, kiedy mnie w tył wygięło tak, że byłem w kółko. Mój tato wybiegł z domu. W swojej desperacji pobiegł do kościoła. W kościele nikogo nie było, kościół był otwarty. Wszedł do kościoła i stanął przed ołtarzem i powiedział tak. Panie Boże, ja nie chciałem tego dziecka, ale Ty mi go dałeś. Czyli jestem dzieckiem z przypadku, tak? A teraz on ma problem i ja nie mogę patrzeć na jego ból. To ja ci go oddaję, weź go sobie. I poszedł sobie. I przyszedł taki zapłakany, myślał, że ja umrę. Przyszedł do domu i ja już nigdy nie miałem ataku padaczki. I powiedział mi, tato znał ewangelikalne chrześcijaństwo i nawrócił się po koniec życia, ale czytał Biblię też. Powiedział, synu, ty jesteś oddany Bogu. Ty nie jesteś mój, ty jesteś Boży. Tak? Bóg to dziwnie zaaranżował i to się stało. Ale to się stało faktycznie, bo ja w kościele mogłem mieszkać. Wiecie, ja kochałem kościół, lubiałem być w kościele, lubiałem słuchać Boga, czy o Bogu. Po prostu zafascynowany byłem Bogiem. Ale nawróciłem się. Zapłonąłem miłością do Boga, ale zanim się nawróciłem, to badałem swoje życie. Spotkałem się z ludźmi, którzy mi głosili Ewangelię i w pewnym momencie mówiłem sobie tak, no chętnie bym się nawrócił, no ale z czego? No wiecie, chodzisz do kościoła, nie cudzołożysz, nie palisz, nie przeklinasz, w moim domu się nie piło alkoholu. Rodzina bardzo ułożona. To z czego pokutować? Tak? Zawsze byłem uczynny. W kościele mogłem mieszkać. Dom przysłużyłem. Byłem ministrantem. I powiedziałem do Boga, Boże, ja bym się chętnie nawrócił, ale z czego? I nawet nie wiem, co ci wyznać, tak? Drobne jakieś rzeczy. Nawet księdzu mszalnego wina nie podpijałem, i byłem grzeczny. I przyszedłem na takie spotkanie modlitewne z kościoła zielonoświątkowego. Poszedłem tam zobaczyć, jak tam jest. Usiedliśmy, wszyscy siedzieliśmy, to było młodzieżowe takie, więc siedliśmy po turecku. I zaczęła się modlitwa. Taka, wiecie, to było jedno z najgorszych spotkań, na jakich byłem. Nie było kaznodziei, wszyscy tacy byli na luzie. Ja sobie powiem, w kościele katolickim lepsze rzeczy przeżywałem. Tak? Tak słabiutko było, że aż byłem zdenerwowany. Ale usiadłem sobie, tak jak oni usiedli, zacząłem się modlić. Mówię, Panie Boże, po coś tu jestem. I nagle poczułem silny ból kręgosłupa. Ale nie kręgosłupa, że mi tam dysk wyskoczył albo coś, tylko czułem, jak mi jakiś ciężar stąpił na moje barki i tak mnie gniecie, że mi miażdży kręgosłup. I to był taki ból, że zacząłem krzyczeć, ale tak zacząłem krzyczeć, wiecie, miałem wtedy 24 lata, zacząłem tak krzyczeć i wszyscy uciekli. I zostałem sam. I myślę sobie, wiecie, jaki to strach? Ból mnie zabija, a wszyscy, którzy mogli mi pomóc, uciekli. Ja umieram. I zacząłem krzyczeć jeszcze gorzej. Wie Boże, ja umieram. A najgorsza była świadomość, że wiedziałem, co to jest za ciężar. Wiedziałem, że to jest grzech. Wiecie, to była świadomość, to była nadnaturalna świadomość. I mówiłem, Boże, jaki grzech? Nie robię tego, nie robię tego, nie robię tego. I zaczynam wymieniać. I Bóg mi nic nie mówił, ale ja wiedziałem, że każdy grzech to jest śmierć. I nagle przyszła moja obecna żona i mówi, słuchaj, ja nie wiem, co, jak ci pomóc? Ja mówię, ty jesteś nawrócona, ty nie wiesz, jak mi pomóc? On mówi, nie wiem, jak ci pomóc. Bracia uciekli, ale chodź, ja ci do nich zaprowadzę. Więc zaprowadziła mnie i się nawróciłem. Płakałem jak bóbr. I nagle stałem się lekki. Wiecie? I zrozumiałem, że ta moja sprawiedliwość jest jak szata splugawiona, czy była. Że Bóg patrzył na mnie zupełnie inaczej. Że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Że każdy ma coś na sumieniu. Każdy ma coś na sumieniu. Nawet Biblia mówi, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, to grzeszy, tak? Tu jest powiedziane, że On, Wszechmogący Bóg, patrząc z nieba, obdarzył nas miłością i nazwał nas swoimi dziećmi. Nazwał nas swoimi dziećmi. Wiecie, ile rodziców dzisiaj w tym czasie wygania dzieci ze swojego domu? Byłem w Stanach Zjednoczonych i wiecie, że tam jest taki zwyczaj, nawet w rodzinach chrześcijańskich, może nie wszystkich, ale że dziecko osiąga 16 lat i się wyprowadza dziecko z domu? Rodzice każą. Dają mu pieniądze, już może mieć prawo jazdy w Stanach, więc dają mu kasę na stary samochód jakiś, albo kupują taki samochód, wynajmują mieszkanie i aut. Ile jest takich wydarzeń, że rodzice wstydzą się swoich dzieci? Bo albo nadpobudliwe, albo nie takie, jak sobie rodzice wyobrażają, albo jak się odezwie, to lepiej, żeby się nie odzywało. A przecież te nasze dzieci od nas daleko nie odbiegają, tak? Bo mówią, jaka góra, taka górka, jaka matka, taka córka, tak? Chcesz wiedzieć, z kim się żenisz? To popatrz na teściową przyszłą. Jaka góra, taka górka. Czyli dzieci od nas nie odbiegają za bardzo. Nie widzimy u siebie tych błędów. A Bóg, który jest doskonały, nazwał nas niedoskonałych swoimi dziećmi, adoptował nas. Usynowił. Sprawił, że nabyliśmy praw. Wiecie, że nabyliśmy praw? Ktoś przychodzi i mówi, jakie masz prawo, pokazujesz dokument. Jestem dzieckiem Bożym. Mam prawo. Przychodzi diabeł i mówi, że jestem dzieckiem Bożym. Nie masz do mnie prawa, tak? Nie masz do mnie prawa. Kiedyś u nas w mieszkaniu, mieszkam w bloku, chociaż na wsi mieszkam, ale w bloku, byłem chory i mówię do żony, nie chcę cię zarazić, to idę do drugiego pokoju spać. Poszedłem do drugiego pokoju, pomodliłem się, położyłem się, zgasiłem światło, położyłem i słyszę, otwierają się drzwi. Odwracam się i patrzę się, wchodzi postać bez twarzy, wchodzi do pokoju i staje koło mnie. Taki chłód, chłodem powiało. Byłem zdziwiony, tak patrzę. I nagle ta postać tak przykucnęła, chyc, skoczyła mi na tapczan, bo akurat nie na tapczanie spałem. Aż się ugiął. Usiadłem, powiedziałem, co ty tu robisz? Nie masz prawa być w moim domu. W imieniu Jezusa Chrystusa wynocha. I ta postać tak uderzyła w okno, że aż szyby zadźwięczały. Przez zamknięte okno wyszło. Położyłem się i spałem. Opowiedziałem mojej żonie. A ona mówi, tak? To my mamy taki autorytet. Ja mówię, no mamy taki autorytet. Demony muszą nas słuchać. Ona mówi, to tak? Jakiś demon miał prawo, że przyszedł tu. Panie, ja coś robię. Wstała, wchodziła w każde pomieszczenie, modliła się, mówiła, demony, jeżeli jakiekolwiek prawo macie, wynocha z tego domu. Oczyściła nasz dom. Nabrała wiary. Dlaczego? Nie jako Halina, moja żona, jako dziecko króla, jako dziecko żywego Boga. Rozumiecie, jaki mamy autorytet? Dlaczego go mamy? Bo on usynowił nas. Nadał nam prawo. Ten skrajny gadareńczyków klęknął przed Jezusem. Albo, wiecie, kiedy u nas w zborze młode małżeństwo i przychodzi żona, mówi, mój mąż się zachowuje niewłaściwie. Czy możesz się, bracie, pomodlić? Więc zorganizowałem grupę paru osób. Powiedziałem, jak nikogo nie będzie w budynku kościelnym, przyjdziemy, mam taki kościół XIV-wieczny, przyjdziemy, będziemy się modlić. Przyszliśmy na modlitwę i stoimy. On stanął przede mną, przyszedł, naburmuszony, ale przyszedł, stanął przede mną i gdzieś naokoło modlili się. Ja do niego tak patrzę mu w oczy, mówię, patrz mi w oczy. On się patrzy w oczy, powiedziałem, w imieniu Jezusa Chrystusa. Demonie, jeżeli tam jesteś, nie masz prawa. A widziałem, że jest. A on wściekły taki zaczął iść do mnie i mówić, zabiję cię. I wszyscy ci modliciele moi na boki. I zostałem sam. I stałem spokojnie, patrzyłem mu w oczy i powiedziałem, świętego nie dotkniesz. I on zaczął ryczeć jak lew. I mówi, tak, świętego dotknąć nie mogę. Wtedy oni wrócili. Człowiek upadł na ziemię i został uwolniony. Czyją mocą to się stało? W jakim autorytecie się to stało? Gdybym był w mojej mocy, widziałem na filmiku wprawdzie, ale widziałem, jak dziewczyna 14-letnia, taka nieduża, wy macie to wyrośnięte, te nastolatki, ale tamte były takie niewyrośnięte. Czterech facetów nie mogło jej utrzymać. Jak demon ją ogarnął, to ona facetów tak w jednej ręce, jednego faceta, drugiego w drugie podniosła. Taka siła. Co zrobisz w ludzkiej sile? Jak się oprzesz? Zrozumcie, że on nas usynowił. Patrzcie, jaką miłością nas obdarzył. Patrzcie, jak wielkim zaufaniem nas obdarzył. Czy myślicie, że on nie wiedział, że upadniemy? Że zgrzeszymy? Że czasami będziemy mieli zmienne humory? Że nasza wiara będzie w dół? Że będziemy się gniewać jedni na drugich? Tak? Myślicie, że nie? On to wszystko wiedział. A jednak nam zaufał, a jednak nas powołał, jednak nas obdarzył, bo w nas inwestuje. Bo stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo i odnawia nas. do tej realnej, rzeczywistej postaci. To jest rewelacyjne. Odnawia nas. Te stare rzeczy, które przylepiły się do nas, które są złe i ograniczają nas, odchodzą. Nie mają nad nami autorytetu, kiedy jesteśmy dziećmi Bożymi. Dlatego też świat nas od tej pory, czy od tej strony nie zna. Bo i jego nie poznał, i jego nie posłuchał. Mieliśmy taki, nie wiem, w mojej służbie było dużo takich ciężkich wydarzeń, ale gdzieś nawróciła się dziewczyna, bardzo trudna dziewczyna. I poświęciłem jej dużo czasu, żeby ją wyprowadzić na prostą. Ale w pewnym momencie zjeżyła się, się odwróciła i robiła po swojemu. I mówiłem, Boże, co zrobić? I Bóg powiedział, musisz mieć cierpliwość. Musisz jej przebaczyć. Ona jeszcze do mnie wróci. Ale warunek jest, że musisz ją błogosławić. Czy było to dla mnie łatwe? Czułem się zdradzony. Nie to, że byłem w niej zakochany, tylko rozumiecie, wkładasz w człowieka, inwestujesz, a on to wszystko rzuca pod nogi. To tak, jakby tego nie było. Tak, jakby się to nie liczyło. Tak, jakby nigdy dobra nie było. I nagle jesteś najgorszy. Moi rodzice mówili, synu, to jest tak, pamiętaj w swoim życiu, że to jest tak, że jak 100 razy dasz człowiekowi i on się nauczy, że dajesz, a 101 nie dasz, to będziesz wrogiem na całe życie. Ludzie nie pamiętają wtedy, że mu 100 razy dałeś, tylko pamiętają, że raz nie dałeś. Tak? Więc drodzy, a znacie takie, tak a propos, takie żydowskie przypowiedzenie? Czy to jest ponoć autentyczne? Pewien bogaty Żyd dawał pewnemu człowiekowi pensję. Powiedział, jesteś biedny, mieszkasz niedaleko, masz sporo dzieci, nie zarabiasz dużo pieniędzy, jecie chleb z ziemniakami, ziemniaki z chlebem, to będę ci dawał 500 zł, bo to w Polsce było, 500 zł miesięcznie, tak za free, jako wsparcie. No ale przyszedł krach, w jego firmie coś się zadziało i przychodzi do tego sąsiada i mówi, sąsiedzie, muszę cię przeprosić, ale nie będziesz dostawał 500 zł, tylko 200, bo już mi brakuje. Więc mogę ci dać tylko 200. A on na niego patrzy, to co? To moje 300 zł bierzesz dla siebie? Ty jesteś złodziej. A ten, on mówi, ten człowiek do mnie mówi, ale jak? Opowiada mi to, mówi, byłem w szoku. Jak to twoje 300 zł? To były cały czas moje pieniądze. Ale nie, on już uważał, że to jego pieniądze, że mu się należy. Że jeżeli ja nie da, że on mu nie da, no to już jest, zabrał mu jego, tak? To za moje pieniądze będzie swoje dzieci karmił? Takie jest czasami podejście. Więc ludzie czasami nie pamiętają, tak? Bo i jego nie znali. Nawet jak jesteś dobry, to ludzie nie będą cię znać. Będą czerpać z twojej dobroci, ale nie będą ciebie znać. Moja teściowa mówiła, że jej dziadek czy ojciec mówił, jak człowiek jest dobry, to przez ludzi ze świata jest uznany za głupiego. Tak? Bo nie jest egoistyczny. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Jesteśmy? I co to znaczy dla nas? Popatrzcie, co tu jest dalej napisane. Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. A czym mamy być? Kim mamy być? Co mamy robić? Do czego mamy zmierzać? Dlaczego? Jaki jest pierwszy list w objawieniu? Do jakiego zboru? A wy. Do Efezjan. Do kościoła w Efezie. Do anioła zboru w Efezie napisz. Jesteś fajny i dobry i to i halleluja, ale mam ci za złe, że utraciłeś swoją pierwszą miłość. Patrz, z jakiej wyżyny spadłeś. Aha. Czyli wracamy do takiego momentu. Pierwsza miłość. Halleluja. Najlepsza. Dzisiaj oglądałem zdjęcia u moich gospodarzy i powiedziałem, ona to miała wiarę. Bo na zdjęciu jest na ścianie zdjęcie ślubne. Jest zdjęcie ślubne? Jest. On ucha Hany, oczy się śmiejące, ona oczy zamknięte. Mówi, wzięła go w ciemno. Wzięła go w ciemno. Taka zakochana. No ale czy to jest taka miłość dojrzała? Ta pierwsza miłość, czy to jest taka miłość dojrzała? Myślę, że nie do końca. Bo miłość nie jest tylko uczuciem, miłość jest czynem, tak? Czy w chorobie, czy w znoju, czy w niedostatku okazujesz miłość. I wtedy to jest dojrzała miłość. To nie jest już wtedy takie uczucie, że ja idę z taką pasją, ale serce mnie ciągnie, żeby coś zrobić, tak? I daję z siebie więcej. I pytałem mojej żony, kiedy 7 razy wstawała w nocy do dziecka, pytałem się, jak ty w dzień chodzisz? Ona mówi, wiesz, to jest instynkt. To Bóg daje taką siłę. Kobieta jest wyposażona. Powiedziałem, nie jestem kobietą. I czasami wstawałem, rano wiem, ale tym razem dzieci dobrze spały. A moja żona mówi, nie tylko dzieci. Okazuje się, że ona wstawała, tylko że ja nie słyszałem. Mam ojcowskie serce. Drodzy, czyli jesteśmy dziećmi, mamy miłość, ale to dopiero początek, bo jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, a czym mamy być. Popatrzcie, co Jezus powiedział. Idźcie i demony wyganiajcie, tak? Chorych uzdrawiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Czy my to czynimy dzisiaj? Nawet jak czynimy, to nie zawsze nam się udaje, tak? A apostołowie i uczniowie pańscy, kiedy wrócili, powiedzieli, Panie, nawet demony są nam... Czyli działało. To dlaczego teraz nie działa? Ponieważ jeszcze nie objawiło się, czym będziemy. Wiecie, że to jest słowo dla was? Jesteście fajnym kościołem, pięknie śpiewacie. Ładne pieśni, tematyczne. Zachwycony jestem. Ale jesteście jeszcze w progresie. Jeszcze są rzeczy do zrobienia, jeszcze są rzeczy do uwierzenia, jeszcze są sprawy do załatwienia, jeszcze musicie zobaczyć, czego tak naprawdę Bóg od was chce i co wam obdarował i w czym was chce używać, tak? Jeszcze się nie objawiło, kim będziecie. Ale kiedy się z nim spotkacie i najczęściej myślimy, Pan Jezus przyjdzie i weźmie nas i wtedy zobaczymy, tak? A wiecie, że On przyjdzie wcześniej, żeby się z nami spotkać, że nas nawiedzi, że nam się objawi, że poruszy nasze serca? To nie jest tak, że On tylko kiedyś przyjdzie. Czasami się denerwuję, jak przychodzę na nabożeństwo i ludzie mówią, no musimy przywitać Pana Jezusa. To ciekawe, kto ci pozwolił wziąć z Nim urlop? Że tylko znowu witasz, tak? Jak ja chodzę z moją żoną i kocham ją, to nie witam jej co rano. My jesteśmy razem, tak? Ale jak gdzieś wyjeżdżam, przyjeżdżam, to ją witam. Była rozłąka. Ale jeżeli jestem z Jezusem, to dlaczego mam Go witać? Zaprośmy Jezusa na nasze nabożeństwa. Czyje to jest nabożeństwo? Kto jest gospodarzem? Jak on się nazywa? Tak? To my jesteśmy tutaj, żeby się z nim spotkać. On na nas czeka. Jeden z atrybutów Boga to jest wszechobecny. Więc drodzy, On chce się z nami spotkać. Chce przyjść i objawić nam samego siebie. Wiecie, kiedyś modliłem się. Ja mogę do was tak sobie gadać, gawędzić, tak? Ja nie jestem dobrym kaznodzieją, wasz pastor jest lepszym, ale taki mój styl. Kiedyś jechałem do kościoła, który miał problemy i modliłem się. To jest duże miasto. Modliłem się i mówiłem, Boże, dłuższy czas w poście, modlitwie się przygotowywałem. I kiedyś się modliłem i miałem wizję. Widziałem to miasto. Było w takiej dolinie między górami i widziałem to miasto całe w mroku. Taki mrok, że po prostu mrok. I tylko gdzieś w niektórym mieszkałem, może ze 3-4 mieszkania czy okna, w których lekkie jakieś światło się paliło. I widziałem Boga, który stał, taki potężny, że nie mogę nawet zobaczyć Go w całości. I patrzył na to miasto. I zacząłem się modlić. Mówię, Boże, błogosław to miasto, ono jest w mroku. Widziałem, jak Bóg szedł powoli. Wiecie, jak człowiek wysoki idzie, to nawet jak się powoli rusza, to szybko idzie. Bo nogi ma długie. Więc szedł. I jeżeli z któregoś przechodził ulicami miasta, jeżeli w którymś domu ktoś zawołał do Jezusa, to z Niego wyciekała miłość. To było takie światło, to była substancja. To nie było światło, jak my teraz widzimy. To było jakby lejące się złoto. I to było światło. I wciekało do domu. Nagle cały dom świeciło takim jasnym światłem, przyjemnym, ciepłym. I tak tu się rozświeciło, i tam się rozświeciło. I patrzyłem na Boga i mówiłem, widziałem Go tak lekko od tyłu i nie mogłem zobaczyć twarzy. I mówiłem, Boże, ja chcę zobaczyć Twoją twarz. I zacząłem biec. W tej wizji zacząłem biec. I chociaż biegłem, włożyłem w całą siłę, to tak jakbym stał w miejscu i nie mogłem ciągle zobaczyć Jego twarzy. A Bóg tak powolutku, spokojnie sobie szedł. I zatrzymałem się, zacząłem płakać i mówiłem, Boże, chcę Cię zobaczyć. Chcę Twoją twarz zobaczyć. I usłyszałem Jego wyraźny głos. Fizycznie Go usłyszałem. Jeszcze nie teraz, jesteś niegotowy. Ale przyjdzie czas, to zobaczysz. I żyję tą nadzieją, tą wiarą, że zobaczę. Mam takie pragnienie. Mam takie dwa duże pragnienia. Widzieć Boga i wskrzeszać z martwych. Nie wiem, jakie wy macie, ale ja mam jakieś takie pragnienia. Tak? I idę w tym kierunku, modlę się i wierzę. Już mam trochę lat, ale wierzę, że Mojżesz miał 120 i dobrze się miał, także podążam w tym kierunku. Drodzy, Bóg czy Jezus chce się wam objawić? Dlaczego apostołowie byli tacy skuteczni? Jak myślicie, dlaczego byli skuteczni? Czy oni mieli jakieś inne wzorce? No mieli judaistyczny wzorzec. Ale innych wzorców nie mieli poza tym. Ale przyszedł Jezus i im pokazał inny wzorzec. Pokazał im swoją miłość do Ojca, swoją relację z Ojcem, pokazał swoje możliwości, swoje wyposażenie i pokazał, że to jest możliwe dla każdego. Czy jest powiedziane w Biblii, że większe rzeczy będziecie czynić niż ja czyniłem? I czy to jest prawda? Prawda? Ja w to wierzę. Mnie to nie zniechęca, że jeszcze tego nie potrafię, ale ja wiem, że jeżeli to jest obiecane, to jest dla mnie, dla was. Bo ciągle czytam takie miejsce i nie lubię go czytać, ale czytam go i tam jest napisane, że świat, że ludzie, synowie tego świata wołają, płaczą, oczekując objawienia się synów Bożych. Dlaczego oni tak oczekują? Bo jest im źle. Bo wiedzą. Mój znajomy kiedyś przyszedł, powiedział, szedłem przez miasto i podszedł do mnie człowiek. Powiedział, możesz się o mnie pomodlić? On mówi, skąd wiesz, kim ja jestem? I ten brudny człowiek w problemie patrzył na mojego znajomego i powiedział, bo ty świecisz. I ja wiem, że ty jesteś Bożym dzieckiem. I ja wiem, że ty możesz się o mnie pomodlić i to będzie skuteczne. Człowiek, który nie znał zupełnie Boga. Przyszedł Była potrzeba, Bóg mu pokazał świecącego człowieka, który szedł. I on podszedł do niego i powiedział, pomódź się o mnie. I mój znajomy się o niego pomodlił i człowiek został uzdrowiony. Rozumiecie? Zupełnie inny wzorzec. Może jesteście smutni, bo jesteście po rozłamie. Was to rozumie, bo w Nysie też był rozłam. Też mieliśmy ból. I ciągle go jeszcze mamy. Bo ci, którzy odeszli, tak się zachowują, jakbyśmy byli ich wrogami. Sami odeszli, sami nam rozrabiali. I nagle myślą, że my jesteśmy ich wrogami. A my się o nich modlimy. Więc rozumiem was. Ale to nie może nas zatrzymać. To nie może was zatrzymać. Bóg i jest obietnica i to jest słowo dla was. Wczoraj było takie słowo też dla was, ale w kontekście proroczym. Ale tutaj jest powiedziane, będziemy podobni do Niego. Będziemy podobni do Niego. A przed Nim demony klękały. Choroby ustępowały. Wzbudzał emocje. Gdzie wchodził, było widać rozgraniczenie światła od ciemności. Będziemy do Niego podobni. Nie macie tak, że niektórzy ludzie lubią koło was stać? Ja czasami tak mam. Ktoś przychodzi i staje koło mnie. Pytam się, czy czegoś potrzebujesz? A mogę postać? No ale po co? No bo przy tobie się uspokaja. Albo bije takie ciepło. Jest mi lepiej. To dziwne, bo ja nic nie czuję. Ten człowiek czuje. Będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. Czyli nie tylko będziemy nim emanować, ale kiedy będziemy w modlitwie, albo kiedy będziemy w czytaniu słowa, albo kiedy będziemy w medytacji tej, wiecie, Bożej medytacji, to on będzie się nam objawiał. Wiecie, że babcia mojej żony codziennie miała wizję Jezusa, który przychodził do niej i mówił rzeczy. I ona mówiła, to ona nie prorokowała tak wprost. Ona się modliła, miała wizję Jezusa, który do niej mówił i przychodziła, powiedziała, wiesz, Jezus mi powiedział to i to. Z początku mnie to denerwowało, mówię, jak ci Jezus powiedział. Ale ile razy przyszedłem pod drzwi jej mieszkania, to słyszałem, jak ona się modli. Jak woła do Boga. Chciałbym się tak modlić, jak ona. Ona mówiła skromne słowa, ale one miały tyle mocy i tyle pasji i tyle takiego zaangażowania, takiej wiedzy o Bogu, że po prostu aż ciary nie przechodzą. Objawi się wam. Potrzebujecie objawienia Jezusa? Potrzebujemy wszyscy. Nie ma takiego, który by tego nie potrzebował. Nie ma silnych. On jest silny. Kiedy przychodzi Jezus, sytuacja się zmienia. On nadaje cel. Pamiętacie Piotra, który wziął swoich towarzyszy i poszli nad jezioro Galilejskie, czy na jezioro Galilejskie łowić ryby, a mieli oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego? Wyraźnie im Jezus powiedział, nie rozchodźcie się z tego miejsca, pamiętacie? A on się znudził, bo ile można się modlić, ile można czekać i czytać Biblię, tak? Więc mówi, to wiecie, pójdźmy sobie na chwilę na rybki. Całą noc pracowali, nic nie złowili. I nagle Jezus rano, kiedy już zmęczeni, wkurzeni, tak? Mówi się u was tak? To nie jest przekleństwo. Wracają. Widzą, stoi ktoś na brzegu, mówi, dziateczki, macie co? Złowiliście coś? Jeszcze ich denerwuje, tak? Złowili, jak nie złowili. My nic nie złowiliśmy, ale całą noc ciężko pracowaliśmy. Aż ręce krwią spływają. No to zarzućcie po prawej stronie łodzi. I Jan mówi, Piotrze, Pan jest. I Piotr przyodział się, bo był nagi i wrzucił się w morze. Przypłynął do Pana, a tam już rybki były i ognisko rozpalone. Czy Jezus nimi pogardził? Nie. Ale ich skonfrontował, prawda? I powiedział, paś owieczki moje. Czy miłujesz mnie? No Panie, w polskim nie jest to dobrze oddane. W oryginale jest napisane, Jezus się pyta, Piotrze, czy ty mnie agapę? A Piotr odpowiada, Panie, Ty wiesz, że ja Cię fileo. Zupełnie inny rodzaj miłości. I Piotr mówi, Jezus mówi, paś owieczki moje. Ale Piotrze, czy Ty mi agapę? A Piotr mówi, Panie, Ty wiesz, że tylko fileo. To paś owieczki moje. Nawet jak tylko fileo. I za trzecim razem Piotr się rozpłakał. Czy Jezus go odrzucił? Ale mu się objawił. To zmieniło życie Piotra. Wrócili do wieczernika i Duch Święty na nich stąpił, a później głosił kazanie i 3000 ludzi się nawróciło, a wkrótce 5000, a później czytamy, cała okolica Jerozolima była napełniona Ewangelią. To jest rewelacja, tak? Ja wiem, że się zmagacie, że Żywiec to trudny teren, że górale, to górale już tu są? A, górale. Z góralami lepiej nie zadzieraj, bo ciupagą cię. To nie jest tak. Kiedy przychodzi Bóg, najtwardsi ludzie się łamią. Tak? Chcę wam powiedzieć, że kiedy On się wam objawi, będziecie do Niego podobni. Powstaniecie w tym samym autorytecie, w tej samej mocy, w tej samej miłości, pasji. Pójdziecie i ludzie nagle coś zobaczą. Wiecie dlaczego? Bo stworzenie wzdycha i boleje. Stworzenie już jest gotowe. Stworzenie oczekuje. Dlaczego tylu ludzi od was przyjechało na ust proroczy? Wiecie, że kiedy przychodzi odnowienie prorocze, to przychodzi przebudzenie? Zawsze tak było. Badajcie przebudzenia. Zawsze tak było. Może ich brakło na chwilę tutaj, ale nabyli czegoś i będą wzrastać w proroczym. I przebudzenie przychodzi, ponieważ Bóg Wszechmogący objawia się wam. On się wam objawia. A kiedy się objawia, to też i konfrontuje. Czy nie konfrontuje? Konfrontuje. Czasami wprost, a czasami nie. Kiedy młodzieniec do niego przyszedł, do Pana Jezusa i powiedział, parafrazując, on troszeczkę inaczej mówił, ale powiem tak, jak mi wygodnie, dobrze? Ale prawdę powiem. On powiedział, no wszystko robię, przykazania spełniam, i dobry jestem, i grzeczny jestem, i w ogóle jestem taki super, tylko powiedz mi, co mam jeszcze robić? A Jezus powiedział, jeżeli przestrzegasz przykazań, jesteś taki super, to sprzedaj wszystko, co masz. I skonfrontował go, czy nie? Skonfrontował. Wiecie, mój syn teraz się będzie żenił. Na obozie to mówił. Będzie się żenił i złożył takie świadectwo. I wiecie, przed chwilą pytałem moją narzeczoną, czy zrobiłabyś dla mnie wszystko? Ona mówi, kochanie, wszystko. Dosłownie wszystko. A on mówi, to daj mi jej słuchawki. Takie, wiecie, bo chciał coś posłuchać. A słuchawek ci nie da. I on mówi, przeżyłem szok. Ma wyjść za mnie. Ja jej te słuchawki kupiłem. Tak? W prezencie. I mówi do mnie, wszystko zrobię dla ciebie. Ale słuchawek ci nie dam. Znaczy nie pożyczę. Bez sensu, tak? Człowiek musi być skonfrontowany czasami. Żeby wiedział, żeby mu się nie wydawało. Wiecie, co tu jest napisane też? Tu jest napisane, że ten, kto grzeszy, nigdy tak naprawdę mnie nie poznał. Tak? Przeczytajmy sobie. 6. werset. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy, ale każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Czy to jest trudne zdanie? Tak? Można przychodzić na nabożeństwo. Można się modlić. Wiecie, że znam człowieka, który żył w związku cudzołożnym, tajnie. Zdradzał swoją żonę. Ale na nabożeństwie, jak przychodził na nabożeństwo, nikt nie wiedział o tym. I on przychodził na nabożeństwo, najgłośniej się modlił. Nawet w czasie jego modlitwy niektórzy ludzie byli uzdrowieni. Nie, że on się o kogoś, tylko w czasie tej modlitwy ludzie dostali takiej inspiracji i wiary, że zostali uzdrowieni. I ludzie mówili w kościele, tacy duszewni ludzie, wiecie, że w kościele są duszewni ludzie też, patrzą na emocje. Jak ktoś się ładnie modli, to znaczy, że jest duchowy. A to różnie bywa. Więc patrzyli, mówili, jaki on jest duchowy. I nagle wyszło, że cudzołożył. I najgorsze to, że z siostrą ze zboru. Trwali w grzechu już jakiś czas. Kiedy to wyszło, zapytano się go. To jak ty się modliłeś? A on mówi, wiecie, bo zauważyłem, że jak mam poczucie winy i tak staję przed Bogiem i tak pokutuję i tak się modlę rzewnie, to Bóg mnie dotyka, ja się wtedy dobrze czuję. I sobie pomyślałem, to nie jest źle trwać w grzechu. Pokrętne myślenie? Apostoł Paweł mówi, gdzie się grzech rozmnożył, łaska jeszcze bardziej obfitowała. Ale też mówi, a jeżeli ktoś myśli, parafrazując, że można trwać w grzechu, to potępienie takiego jest słuszne i właściwe, tak? Bo ludzie mówili, jeżeli jak się grzech rozmnożył i łaska jest obfitsza, to my chcemy więcej łaski, to będziemy trwać w grzechu. I apostoł Paweł mówi, to nie tak. Musicie to zmienić myślenie. Tak? Więc kochani, kiedy przychodzi Jezus, to się nie ukryjesz. To się nie ukryjesz. Pewne rzeczy musisz załatwić. Na obozie już o tym mówiłem, ale wiecie, kiedyś zdenerwowałem się na mojego syna. Jestem bardzo impulsywnym człowiekiem. Lepiej ze mną nie zadzierać. I kiedyś mój syn coś zepsuł mi, coś dla mnie cennego. I się zdenerwowałem i nie zbiłem go, ale moja żona mówiła, lepiej byś go zbił. Bo tak na niego nakrzyczałem takim tonem i taką agresją, że on był złamany. Po prostu stał tak nieżywy. Tylko łzy mu uciekły z otwartych oczu. I stał tak przede mną. I powiedziałem, do pokoju. I on się odwrócił i poszedł. A ja poszedłem się przygotowywać do kazania. I święty byłem. Miałem ważny wyjazd, poszedłem się przygotować do kazania. I mówię, Boże, uspokój moje nerwy, bo ty wiesz, ten łepek mnie zdenerwował, ale ja muszę przygotować kazanie. A Bóg mi mówi wyraźnie, nie przygotowuj kazania i się nie módl. Jak ja pojadę? No to odwołam wizytę. A Bóg powiedział, zrobisz co chcesz, ale dopóki syna nie przeprosisz, to nawet się do mnie nie odzywaj. Nie będę cię słuchał i nie będę z tobą rozmawiał. Wiem, Panie, no ale zasłużył. Pan powiedział, kara była niestosowna do winy, niewspółmierna. Zraniłeś swojego syna i on ma zły obraz Ojca, Boga w swoim sercu teraz. Dopóki go nie przeprosisz, nawet przede mną nie stawaj. Prezbiter, pastor, wtedy jeszcze pastor, kaznodzieja, prorok. I Bóg mówi, nie będę z tobą gadał. Myślę, Boże, jaki ty sprawiedliwy jesteś. On zasłużył i ty masz na niego większą łaskę jak dla mnie? Bóg powiedział, nie dyskutuj, bo przekraczasz granicę. Idź go przeproś. Myślicie, że to jest łatwe? Poszedłem i tak chodziłem naokoło niego. Mówię, Dawid, wiesz, Bóg jest dobry. I nie mogło mi przejść przez gardło. Po prostu myślę sobie, nie mogę. A on tak na mnie patrzył, mówi, tato, my chrześcijanie musimy sobie przebaczać. Ja ci już przebaczyłem. Ty masz problem. I się rozpłakałem wtedy. Chcę wam powiedzieć, że czasami chodzimy na nabożeństwa, udajemy świętych. Albo wchodzimy w Bożą atmosferę i wydaje nam się, że jest okej. Dopóki nie przemienisz swego myślenia. Dopóki nie przemienisz swego serca. Nie znasz Boga. Tylko o Bogu słyszałeś. Kto tak powiedział? Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie. Job powiedział, tak. A jak Job jest nazywany przez Boga? Zanim to powiedział. Jak? Najsprawiedliwszy człowiek na ziemi, tak? Mojżesz był najpokorniejszy, a Job był najsprawiedliwszym człowiekiem. Przeczytajcie sobie. Nie ma mu równego, tak jest napisane. I ten najsprawiedliwszy człowiek na ziemi mówi, tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie. Ale teraz cię poznałem, kładę moją rękę na ustach i mów, a ja będę słuchał. Pamiętacie? Rozumiecie, co to znaczy poznać Boga? To nie znaczy spotkać się z Nim i przeżyć nawrócenie. To znaczy coś więcej. To znaczy wzrosnąć, nabyć Jego substancji. Mieć Boga w sobie. Żyć Bogiem. Funkcjonować w Bogu. Bóg przychodzi do tego kościoła, żeby ci powiedzieć, że jesteś Bożym dzieckiem. Żeby ci to przypomnieć. Przychodzi po to, żeby ci się objawić i żeby dać siebie tobie. Żebyś nabyła Bożych cech i żebyśmy chodzili z odwagą. Opowiem wam pewne wydarzenie. Chcecie?
Bóg jest dobry. Lubię was.
Jeden z naszych... Jak ja się nawróciłem, to była taka teologia dziwna, że im bardziej prujesz nosem po ziemi, tym bardziej jesteś święty. Czyli ludzie dziękowali, Boże, dziękuję ci za tą chorobę, że mi noga odpada, ty mnie ćwiczysz w wierze. Ja rozumiem, że czasami Bóg dopuszcza chorobę, no ale to nie po to, żeby za nią dziękować, tylko trzeba walczyć, tak? Bóg uczy nas walki. Albo jak na ciebie krzyczą, to ty musisz okazać pokorę. Jak cię uderzą w jednym policzku, zawsze nastawiasz drugi. Tak? A mój syn kiedyś wrócił ze szkoły, powiedział... Wezwą cię do dyrekcji, bo stłukłem kolegę. I mówi, tato, będziesz mnie bił, czy nie? A ja mówię, no, zanim cię zleję, to muszę przynajmniej wiedzieć, za co. Dlaczego go zbiłeś? Bo przez rok czasu popychał mnie ze schodów, wyrzucał mi plecak z książkami przez okno, przezywał mnie i ja mu, tato, po chrześcijańsku tłumaczyłem. Ale zauważyłem, że pogani nie rozumieją chrześcijańskiego języka. Więc do niego nie docierało i zrozumiałem, że do pogan trzeba po pogańsku. Tylko, że wybrałem krótką przerwę i nie dostał tyle, co należało, więc przedłużyłem wypłatę i przyszła pani. No i poszliśmy do dyrekcji, a jeszcze przy dyrektorce mu też dałem. Więc to tak było. Więc mój znajomy pastor w tym czasie, tak nauczony, też poszedł do prezydenta miasta, bo starał się o posesję albo o lokal dla kościoła. A prezydent, przecież był umówiony, do prezydenta się nie wchodzi z ulicy, tak? To się przez sekretarkę umawiają spotkanie. I on wchodzi do prezydenta, a prezydent gra wariata i mówi tak... Kim pan jest? No, jestem pastorem Kościoła Zielonoświątkowego. A Kościół Zielonoświątkowy? A co to za kościół? I zaczyna taką głupią gadkę. A pastor wstał, bo siedział już. Wstał i mówi tak. Panie prezydencie, jestem obywatelem Polskiej Rzeczypospolitej. Płacę podatki, jestem prawym człowiekiem, ludzie z mojego kościoła płacą podatki i są prawymi ludźmi. Z tych podatków pan dostaje pensję i z naszego zaufania pan jest prezydentem i pan dzisiaj nas źle traktuje. Jeżeli pan będzie ze mną w ten sposób rozmawiał, to ja wiem, gdzie pójść, żeby załatwić sprawę. Pan się nie zachowuje godnie. Pan nie zachowuje się jak urzędnik państwowy, nawet pan się nie zachowuje jak człowiek. Jak mnie pan traktuje? Ja przychodzę do pan, wie, kim ja jestem, bo ja się umówiłem na spotkanie. Jak mnie pan traktuje? Prezydent siadł, chrząknął. To z czym pan, panie pastorze, przyszedł? Szukamy lokalu. Ma pan załatwione. Panie pastorze, ma pan załatwione. Jeszcze nie wiem, który, będziemy szukać, ale dostanie pan lokal za 1% wartości. Rozumiecie? I on wyszedł, był w szoku. Mówi, załatwiłem. Ale co zrobił? Znał swoją wartość. Znacie swoją wartość? Chodzicie jak Boże dzieci? Wiecie, jak się dziecko króla uczy? Nie wiem, czy oglądaliście taki film francuski. O, zapomniałem tytułu. Człowiek chyba z żelazną twarzą, czy coś takiego. Czy człowiek w masce. O dwóch bliźniakach, których jeden był królem, a swojego brata zakuł w taką maskę. I wtrącił do więzienia. Nikt nawet nie wiedział, kto to jest, bo maska była na stałe na nim, tak? I tam na tym filmie pokazane było, jak się uczy ludzi z rodu szlacheckiego. Nie może wszystkiego dotknąć. Nie może siedzieć zgarbiony. Nie może jeść byle jak. Jak je byle jak, to będzie głodny. Wiecie, że niektórzy dzieci króla czasami są głodne? Bo nie wolno im jeść byle jak. Mają określony czas na posiłek i jeżeli w tym czasie nie zjedzą, to im zabiera się posiłek i następny będzie za jakiś czas. Uczy się je w ten sposób, przez głód, żeby się dobrze zachowywały. Żeby wziąć na widelec tak i nie schylić się i nie siorbać, tylko nieść tak, żeby nic nie spadło. Żeby łokcie były przy sobie. Zanim się tego nauczy, to trochę głodu zje. Ale później jak chodzi, wiecie, byłem w Zakopanem niedawno i szedł facet. Przyszedł na spotkanie facet. Ja tak na niego patrzyłem. Mówię, wow. Podszedłem do niego, mówię, przepraszam, kim pan jest? A dlaczego pan pyta? Bo pan chodzi jak hrabia, albo ja jestem hrabia. Chodził jak hrabia. Od razu to było widać. To nie był zwykły człowiek. Byłem w Stanach Zjednoczonych, przyszła kobieta, podszedłem do niej, powiedziałem, gdzie pani pracuje? A dlaczego pan pyta? Bo pani chodzi, jakby pani była na stanowisku rządowym i to wysoko, bo jestem. Chodziła tak, to było widać z jej ruchów, gestów, to było widać namaszczenie. A ty mówisz o rzeczach wielkich, a zachowujesz się jak dziad czasami. To jak cię będą traktować? Jak schizofrenika, tak? Jeżeli mówisz o rzeczach ważnych, bądź ważny, patrz ludziom w oczy. Nie uważaj się za dziada. Przepraszam za takie słowo. Bądź dzieckiem króla. Zachowuj się jak dziecko króla. Objawił ci się. Czy nie? Mi się objawił. Dlatego kiedy moi rodzice poniżali moją żonę i mówili, że jestem dziad, bo poszedłem do kościoła zielonoświątkowego, wstałem i powiedziałem, jeżeli jeszcze raz tak powiecie, to będziecie mieli do czynienia ze mną i z Bogiem. Nie życzę sobie. Szanowałem was zawsze. Ale stop! Moja żona to jest dziecko króla. To jest moja żona. Ja sobie nie pozwolę, żebyście na moją żonę mówili. Nie pozwolę, żebyście mnie tak traktowali. Jestem dzieckiem króla. Służę Bogu. Nie jestem łajdakiem. Wymagam szacunku. Bo jeżeli nie, to nie jesteście moimi rodzicami. I do widzenia. I się zmieniło. Mój tato mówi, tak źle wyglądało? Powiedziałem tragicznie. No to synu, przepraszamy. Było to sztuczne, ale skuteczne. I od tej pory się zmieniło i na koniec się nawrócił. I nawrócony odszedł. Jest sukces? I wiecie, co na koniec mówił? Do wszystkich moich braci i siostry, jedną siostrę mam, mówił, żałuję, że się wcześniej nie modliłem tak, jak Ryszard się modli. Żałuję, że wcześniej nie rozumiałem Boga tak, jak on rozumie. Jeżeli ma problem, to modlił, wołał do mnie albo posyłał do mnie. Niech Ryszard przyjdzie się modlić. Bądźcie dziećmi króla. Bądźcie dziećmi króla. Ale kiedy on też przychodzi, to rozdzieli światło od ciemności i wydobędzie z ciebie i zrozumiesz, w których miejscu grzeszysz. W którym miejscu się mu nie podobasz. Zrozumiesz, że kiedy stoisz przed świętym, to musisz być święty. Więc staję przed Bogiem i oczyszczam swoje serce. Staję przed Bogiem i mówię do Niego, Boże, pracuj nade mną. Pracuj nade mną. Więc ja nie tylko chcę wrócić do pierwszej miłości, ale ja chcę pójść dalej. Chcę widzieć więcej. Chcę sięgać dalej. Chcę przeżywać mocniej. Chcę, żeby Jego Słowo funkcjonowało we mnie. Co z tego, że nazywają mnie głupim? Jak mówię, wierzę, że będę wskrzeszał z martwych i że w Kościele będzie to norma, to patrzą na mnie jak na wariata. A niech patrzą. Ale modliłem się o Ojca i został wskrzeszony z martwych. Jedno mam zaliczone. Ale oczekuję na więcej. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, tak mówią, tak? Czekam na więcej. Mam pragnienie. Masz pragnienie? Człowiek, który nie ma pragnienia, nie ma życia. Jest nie wegetarianinem, tylko jakim? Jak to? Jak? Wegetuje. O, dziękuję. Tak to czasami człowiek się zapętli i nie wie, jak powiedzieć. Dobrze, są poloniści wśród nas. Drodzy, więc reasumując. Dzieci Boże, to wy. Jeżeli ktoś takim dzieckiem przyszywanym, to Bóg chce to odszycie zlikwidować i naprawdę wam nadać godność. Objawi się wam i pośle w mocy i autorytecie. I wrócicie zadziwieni. Zadziwieni. Więc nie patrzcie na to, że wam się nie udało. Nie patrzcie na to, że byliście słabi. Patrzcie na sprawcę i dokończyciela waszej wiary. Bo moje słowo mówi, że jeżeli on powołał, to i wyposażył. Jeżeli rozpoczął dobre dzieło, to doprowadza je do jakiego końca? Szczęśliwego końca, tak? Przeczytajcie. Do szczęśliwego końca. Dając powołanie, daje wyposażenie. To nie jest tak, że nas posyła bez wyposażenia. On daje nam wyposażenie. To jest rewelacyjne. Nie miałeś i nagle masz. I to działa. Nawet w naszych słabościach nas używa. Tak jak Dawida użył mojego. Jak mnie pamiętam, na koniec wam powiem tak. Przyszła do mnie jakaś kobieta z takim problemem, że załamałem się po prostu. Boże, tu trzeba jakiegoś chorosa wiary. A ja miałem też taki słabszy czas. Miałem zajęcia, mniej się modliłem, mniej czytałem, więcej służyłem i taki byłem trochę wypompowany, a poza tym mi się śpieszyło. Kaznodzieje się czasami śpieszą. I ona podeszła do mnie i mówi, tak w korytarzu, i mówi do mnie, bracie, może byś się o mnie pomodlił? A ja tak, jak? Nie mam czasu, nie mam wiary, nie mam empatii do niej, bo mi się nie podobała, jakaś jej zachowanie się nie podobało mi. No ale się uczepiła. I tak na odczepnego położyłem rękę i dobra, pomodlę się. I Panie Boże, Ty widzisz jej problem. Daj jej, czego sobie życzy, niech będzie błogosławiona. I odchodzę, a ona mówi, zostałam uzdrowiona i za chwilę dostaję telefon, że sprawa została odwołana, jakąś tam sprawę miała, nie wiem jaką, odwołana. I on mówi, bracie, zdarzył się cud. I ja myślę sobie, Boże, jak? Ani wiary nie miałem, ani czasu nie miałem, ani atencji nie poświęciłem. Bóg to zrobił. Ale wiecie, jak mnie to zachęciło? Po prostu to był tylko Boży cud. To żadna moja zasługa. Ale Bóg zachęcił mnie. Więc dzisiaj chciałem i was zachęcić. Nie wiem, czy mi się udało, ale i tak was kocham. Ale przyjechałem, żeby was zachęcić. Jesteście niesamowici. Jesteście niesamowici. Bóg łamie dzisiaj wszelkie złe słowa, które zostały powiedziane przeciwko temu Kościołowi. przeciwko wam, którzy wierzycie. Bóg to łamie. Wyprowadza was na wolność. I zobaczycie skutki. Bóg jest dobry? Powstańcie, pomodlimy się. Dobry Ojcze, to jest Twój lud. To dzieci, które spłodziłeś. To są dzieci, które nazwałeś swoim imieniem. Jesteśmy Twoi, całkowicie do Ciebie należymy. Ja wiem, Panie, że nie jesteśmy doskonali. Ale też wiem, że Ty zapłaciłeś za nas cenę. Oczyściłeś nas. Objaw się nam na nowo. Przyjdź, Panie, w pełnej chwale i pełnym blasku, z pełną siłą przekonywania, z mocą ku powstaniu. I spraw, Panie, byśmy jeszcze bardziej wzrośli w Ciebie. Panie, nie tylko chcemy nazywać się i być dziećmi Twoimi, ale chcemy korzystać z autorytetu, który z tego wynika. Chcemy chodzić jak dzieci króla. Chcemy mieć autorytet nad mocami ciemności. Chcemy być w szacunku do Ciebie i chcemy szanować też i miłować braci. Panie, zabierz z nas krytycyzm. Zabierz z nas umiłowanie do krytykowania, do napominania. Daj nam, Panie, słowa zachęty i zbudowania. Daj nam słowa wiary i daj nam czyny wiary. Otwórz nam drzwi i spraw, Panie, żebyśmy zobaczyli tych ludzi, to stworzenie w żywcu i w okolicach, które wzdycha i boleje. I daj nam tam pójść i daj nam tam zaświadczyć w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Bierzecie to? Halleluja. Siadajcie, jeszcze jedno świadectwo wam powiem. Ja dużo jeżdżę, robię rocznie ponad 50 tysięcy kilometrów. I kiedyś przyszedł do mnie człowiek i pyta się tak: Ryszard, jak ty jeździsz, to jak często głosisz Ewangelię? Mówi, wiesz, jak ja jadę, to się modlę, bo ja jadę z usługą, więc szukam społeczności z Bogiem. On mówi, trele morele. Ile głosisz Ewangelię? No, czasami głoszę, czasami nie głoszę i tak, wiecie, dryluję. A on mówi, a ja zanim gdzieś wyjadę, to zawsze się modlę. Boże, daj mi ludzi na drodze, teraz jest BlaBlaCar, ale czasami na stopa się bierze, żeby mógł im głosić Ewangelię. No i ja mówię, dobra, no to jadę jutro, to będę się modlił. Wieczorem się pomodliłem, Boże, daj mi takich ludzi, którzy by chcieli słuchać Ewangelię. No, nie chcę szczępić języka po próżnicy, więc żeby głosić im Ewangelię. Wyjechałem z domu i się modlę, halleluja, taki, wiecie, już nie modlę się o ludzi, tylko modlę się. I nagle wyjeżdżam z lasu, mieszkamy w Borach Niemodlińskich, wyjeżdżam z lasu, zatrzymuje mnie facet, haltuje mnie. Pytam się, dokąd? A to 16 kilometrów tylko. Jedzie pan tam? Jadę. Siada. Ja dalej taki, wiecie, zapomniałem, że się wczoraj modliłem. Halleluja i tam on siedzi sobie obok, a ja tam w duchu się modlę, tam podśpiewuję sobie. A kim pan jest? No, zawód wyuczony to lekarz weterynarii. Tak. Ale co pan teraz robi? No teraz jadę właśnie. I tak mój ciągle... Nie... No ale gdzieś pan jedzie, po co pan jedzie? I tak mnie drąży. No wie pan, bo ja jestem duchownym i no i jadę z... Tak? To pan wierzy w te wszystkie rzeczy? No wie pan, no ja znam Boga i zaczynam mu mówić. A on mówi, wie pan co, a ja mam taki problem. I stałem tam na drodze i mówiłem, oby mi kto pomógł. Oby był ktoś, kto zna odpowiedzi. Nie wiem, czy taki człowiek jest. I pan się zatrzymał. Mówi, to może pan się o mnie pomodli. Mówię, wie pan, ale to lepiej jest, jak człowiek odda swoje życie Bogu, bo wtedy diabeł już nie ma prawa do człowieka. Ale chętnie! Myślę sobie, ja cię! Ale jechałem aż do Hajnówki, to jest 700 kilometrów, tak? Prawie. Myślę sobie, ja cię, 16 kilometrów, już mam owoc. Ale on wysiadł, ujechałem może z 5 kilometrów dalej i następny mnie haltuje. Słuchajcie, całą drogę do Hajnówki nie mogłem się modlić. Nawróciło się z 5 osób cały czas i każdy mnie gwałcił, żeby mu głosił Ewangelię. I sobie pomyślałem, modlitwa jest niebezpieczna.
Pomodlisz się i masz!
Zbudowało mnie to. Nie zawsze się modlę w ten sposób, ale jak się modlę, Bóg zawsze daje mi ludzi, którzy chcą słuchać Ewangelii. Zachęcam was. W mieście waszym są ludzie, którzy chcą słuchać Ewangelii. Oni są gotowi, oni mają dość już byle jakiego życia. Niech was Bóg błogosławi, kochani.